Wieczór geopolityczny. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Jest 11 marca 2026 roku. Minęła godzina 20:00. To jest program na żywo. Program poświęcony w tym przypadku bieżącemu komentarzowi do agresji Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. Dodam, agresji w żaden sposób nie dającej się usprawiedliwić. Agresji nielegalnej z punktu widzenia prawa międzynarodowego i agresji niesprowokowanej. 12 dzień wojny, a właściwie można powiedzieć drugiej odsłony, drugiej fazy tej wojny, bo wojna przecież rozpoczęła się tą agresją Izraela 13 czerwca ubiegłego roku, no ale tamta, można to powiedzieć, odsłona tego konfliktu trwała 12 dni. Dziś właśnie w kolejnym roku znowu 12 dni, ale tym razem nic nie wskazuje na to, aby miało się to tak szybko zakończyć. Izrael przyjął taką strategię, można powiedzieć, pójścia na całość, zmobilizowania wszystkich swoich zasobów i pchnięcia obecnej administracji 47. prezydenta USA. No właśnie, pytanie, czy w stronę katastrofy, bo to, że Pax Americana skończył się na naszych oczach, to jest jedno, ale druga kwestia to, jak będzie wyglądać pozycja Stanów Zjednoczonych w nowym koncercie mocarstw. O to idzie gra i musimy sobie zdawać sprawę, że zanim przejdę do podsumowania ostatnich dwóch dni, od razu chciałem Państwu powiedzieć, że gra się toczy o system petrodolara. O tym, o czym wielokrotnie mówiłem, przywoływałem to spotkanie zresztą, czy tę dyplomację Henry'ego Kissingera z początku lat 70. i ustanowienie rozliczeń właśnie ropy naftowej w dolarze. Te rozliczenia, które zostały ustalone z Arabią Saudyjską, później z innymi krajami Zatoki Perskiej, no to stworzyło cały system możliwości do druku dolara, właściwie takiego druku nielimitowanego. To stworzyło możliwość finansowania całej tej machiny wojennej, tej machiny, która wielokrotnie była wykorzystywana także przeciwko cywilom. I to obserwujemy zresztą dzisiaj również. Iran stał się takim laboratorium nowoczesnych zbrodni wojennych. O tym możemy już swobodnie mówić. To nie jest żaden temat tabu, to są fakty, to są istotne kwestie. Ataki z premedytacją na szkoły, zabijanie dzieci, ogromne ofiary. Powiem Państwu dzisiaj oczywiście w sposób przybliżony, jak wygląda kwestia ofiar na Bliskim Wschodzie, bo to są tylko szacunki. To są szacunki, podam za jednym z mediów bliskowschodnich, ale jednocześnie proszę mieć na uwadze, że nie są to w 100% pewne dane, to są pewne szacunki. To mówimy o pewnym dzisiaj tak naprawdę początku szacowania tych i zbrodni wojennych, i tych ofiar. Na samym wstępie, Szanowni Państwo, przypominam, wieczór geopolityczny, mimo to, że to wydanie specjalne związane z agresją Izraela i USA na Iran, no to jednak zasady obowiązują te same, a zatem najpierw moje wprowadzenie, 20-30 minut, następnie przechodzę do Państwa pytań. Serdecznie zachęcam do Państwa komentarzy na czacie. Zachęcam później oczywiście także, już jak będzie zakończenie transmisji na żywo, dodawania swoich komentarzy. Zachęcam do subskrypcji kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do polecenia kanału swoim znajomym, bliskim, koleżankom, kolegom z pracy i tak dalej. To jest niezwykle istotne, ponieważ wiemy doskonale, że kanały, które nie prezentują tej oficjalnej matrycy, no są shadowbanowane, są tak zwane shadowbany, takie bany w cieniu, nie widać tych ograniczeń, ale one są, jeżeli chodzi o zasięgi filmów. Także serdecznie Państwa zachęcam do promowania tych treści i przechodzę teraz do rzeczy, jednocześnie prosząc także o pytania, wersalikami słowo pytanie, następnie treść właściwą, abym w drugiej części mógł przejść płynnie do odpowiedzi na Państwa pytania. No ale teraz chciałbym przejść do tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich dwóch dni. Niewątpliwie Stany Zjednoczone, mówiąc delikatnie, nie wygrywają tej wojny. I to trzeba jasno powiedzieć. Zresztą widać to po naprawdę drastycznej, drakońskiej wręcz cenzurze, jaka panuje w mediach izraelskich. Przedostają się niektóre materiały bardzo odważnych dziennikarzy z Izraela, między innymi z Tel Awiwu, pokazują ogromne zniszczenia. To są sytuacje naprawdę niezwykle groźne dla państwa Izrael, ale widać, że koalicja Benjamina Netanyahu się kompletnie nie przejmuje ofiarami i idzie na całość. Oczywiście w stosunku i do cywilów irańskich, ale liczy się także ze stratami, z potężnymi stratami własnymi. I to widać wśród tych nielicznych materiałów, które się przedostają. Irańskie rakiety lecą w centrum Tel Awiwu. Są ogromne zniszczenia. One, jak Państwo zresztą też możecie sobie bez problemu znaleźć, czy na TikToku, czy na Telegramie, a nawet już na Facebooku przechodzą cenzurę te informacje ze zniszczonym centrum Tel Awiwu, z tymi zniszczeniami budynków. No i to jest naprawdę bardzo znaczące. To pokazuje, że Iran cały czas utrzymuje bardzo wysoką zdolność ofensywną. Bardzo wysoką zdolność ofensywną. Jednocześnie straty amerykańskich dronów rozpoznawczych, których szacuje się, że to jest co najmniej 11 takich dronów, no to już też pokazuje, że ten system obrony powietrznej Iranu nie został całkowicie zniszczony, o czym przekonywał, czy starał się przekonywać Benjamin Netanyahu i Donald Trump. Ale teraz chciałem Państwu najpierw przedstawić dane, które dzisiaj zostały podane przez głos Iranu. To jest stan na 11 marca. No oczywiście 11 marca jeszcze się nie skończył. Szacuje się, że w Iranie jest około 12 tysięcy rannych. Zabitych ma być ponad 1200 osób. Jeżeli chodzi o Liban, to jest ponad 1400 rannych, około 570 zabitych. Jeżeli chodzi o Izrael, szacuje się, że to jest około 2000 rannych. Co do zabitych, tu są różne szacunki, mówi się od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. W Iraku kilkanaście osób zabitych, dziesiątki rannych. W Jordanii 14 rannych, w Kuwejcie 6 ofiar śmiertelnych, dziesiątki rannych. W Bahrajnie 2 osoby nie żyją, dziesiątki rannych. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich 6 ofiar śmiertelnych, ponad 120 osób rannych, w Katarze kilkanaście osób rannych, w Omanie 1 osoba nie żyje, 5 osób rannych, no i wojska Stanów Zjednoczonych. Szacuje się, że to jest około 150 rannych, liczba zabitych jest podawana od 8 do kilkunastu. Tak wyglądają te szacunki, ale tak jak mówię, to są bardzo, bardzo ostrożne szacunki. Widać, że wojna się rozkręca, widać, że miało być, jak tu słusznie zresztą jeden z użytkowników Unilever IP2GR napisał, miał być America first, a jest Israel first. Dziękuję za wsparcie, jest nas 2,5 tysiąca osób na żywo. Tak, to jest najczęściej słyszany slogan, jak mantra powtarzane w mediach amerykańskich, w mediach społecznościowych, że miało być hasło America first, a jest Israel first, miało być Make America great again, miało być MAGA, jest MIGA, Make Israel great again. No i to się niestety wszystko potwierdza. 12 dzień agresji izraelsko-amerykańskiej na Iran przyniósł bardzo interesujące informacje. Konkretnie libański kanał telewizyjny, kanał satelitarny Al-Mayadin poinformował, że władze w Teheranie na czele z nowym najwyższym przywódcą, Mocztabą Chameneim, jest gotowy wznowić negocjacje z Waszyngtonem, ale pod swoimi warunkami. I te informacje rozprzestrzeniły się po świecie islamskim, po świecie arabskim, po mediach bliskowschodnich i tutaj chciałem Państwu dzisiaj przedstawić to według, tak jak powiedziałem, mediów libańskich przede wszystkim, jakie mają być żądania Teheranu. A one są bardzo konkretne i pokazują, że Teheran rozmawia z pozycji siły ze Stanami Zjednoczonymi, co wywołuje konsternację w Pentagonie, w Białym Domu, no i oczywiście też w Tel Awiwie i Jerozolimie. Ale przechodząc do rzeczy, trzy główne warunki, które miały przedstawić władze Teheranu. Po pierwsze, gwarancja nieagresji w przyszłości od Stanów Zjednoczonych. Całkowite zniesienie sankcji gospodarczych na Islamską Republikę Iranu. Prawo do realizacji programu nuklearnego i z tym wszystkim mają być związane także, wypłacanie reparacji za wyrządzone szkody. No i tak naprawdę, jeżeli się przyjrzymy tym kwestiom, chociażby tym trzem pierwszym warunkom, że Stany Zjednoczone miałyby być, dać gwarancję nieagresji na Iran, znieść całkowicie sankcje gospodarcze i uznać prawo Iranu do swojego programu nuklearnego, pomijając te kwestie reparacji, no to to jest tak naprawdę, to byłaby kapitulacja Stanów Zjednoczonych. Znaczy, to znaczy, że władze w Teheranie są albo tak szalone, wydawałoby się, albo są tak dobrze przygotowane do tej rozgrywki geostrategicznej, że są w stanie z pozycji siły dzisiaj rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi, a rzeczywiście mają karty. Za chwilę Państwu jeszcze o tym powiem. Mają karty. Doszło do naprawdę ogromnej ignorancji, czy do aktów ignorancji zarówno w Pentagonie pod wodzą Pita Hekseta, jak i w samym Białym Domu, że uwierzono, iż scenariusz wenezuelski jest możliwy, że możliwe jest powtórzenie 12-dniowej wojny z roku 2025 i odtrąbienie sukcesu. Natomiast no, tu się tak naprawdę z tej mamy do czynienia z tak naprawdę, no powiedziałbym, absolutną kompromitacją dzisiaj Donalda Trumpa. Bo owszem, są różnego rodzaju mechanizmy, takie powiedziałbym, bezpieczeństwa, które są stosowane, jeżeli chodzi o gospodarkę. I ten kryzys oczywiście na rynkach jest dostrzegalny. I to, co się dzieje w Cieśninie Ormus, jest dostrzegalne na rynkach, ale to jeszcze nie jest panika. To jeszcze nie jest panika. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że Iran dzisiaj zaatakował dwa kolejne statki próbujące przepłynąć przez Cieśninę Ormus. I w odstępie kilku minut doszło do wystrzelenia pocisków, które dosięgnęły tych statków. No i pytanie, co będzie dalej? Bo która firma w ogóle, który armator dzisiaj będzie chciał no, popłynąć tam? Która firma ubezpieczeniowa ubezpieczy tankowce przepływające przez cieśninę Ormus? Który kapitan zdecyduje się na popłynięcie przez tę cieśninę, gdzie właśnie dwa statki zostały trafione pociskami? 20% światowych dostaw ropy przechodzi przez cieśninę Ormus. To jest 20 do 21 milionów baryłek na dzień. Jeżeli to dłużej potrwa, to ropa nie tylko wzrośnie do poziomu $100, ale przebije i 150, a może i $200. Jaka jest alternatywna trasa dla ropy z Zatoki Perskiej? No oczywiście, można powiedzieć, że Morze Czerwone, ale są Huti. A Iran też, w zasięgu rakiet irańskich również jest Morze Czerwone. Też pamiętajmy o tym, że Kanał Suezki i Morze Czerwone i cieśnina Bab el-Mandeb jest w zasięgu rakiet irańskich. Zatem co? Dodać 2 tygodnie trasy wokół Afryki i miliony kosztów paliwa? No to jest wielki wstrząs dla gospodarki, który oczywiście to jest taka bomba z opóźnionym zapłonem. To jest bomba z opóźnionym zapłonem. Także dla Stanów Zjednoczonych. Jeżeli ceny w Stanach Zjednoczonych osiągną 7, 8, a może nawet i $10 za galon, wtedy koszty całego transportu podrożeją i to z dnia na dzień, praktycznie z dnia na dzień. Globalne łańcuchy dostaw na świecie zaczynają się załamywać. One na początku, w pierwszych 3 dniach wojny zaczęły się, można powiedzieć, kruszyć. Widać było zresztą, że dochodziło do spowalniania dostaw i tak dalej. Natomiast teraz mówi się wprost, że dojdzie do załamania się globalnych łańcuchów dostaw. Co to oznacza? To oznacza, że ceny żywności poszybują w górę, że produkcja wielu, no, na wielu odcinkach się po prostu zatrzyma. Firmy, które są zależne, przedsiębiorstwa, które zależą od produktów pochodnych od ropy naftowej, czyli generalnie chemia, nawozy, szeroko pojęte tworzywa sztuczne, te firmy wstrzymają produkcję albo drastycznie ją ograniczą. Dojdzie do załamania na rynku akcji i tutaj mówimy o jakiejś perspektywie no, kilku miesięcy, tak? Bo to odczujemy, jeżeli ten konflikt będzie trwał, a na razie nic nie wskazuje na to, aby on się miał zakończyć. No i to jest problem, dlatego że handel zaczyna całkowicie staje, jeżeli chodzi o jedną z najważniejszych dróg wodnych na świecie. Można powiedzieć, że z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych kontrola nad takimi cieśninami jak Bab el-Mandeb, cieśnina Ormus, jeżeli chodzi o kanał Suezki, kanał Panamski, cieśnina Malakka, cieśniny Sundajskie i tak dalej, można wymieniać sporo. To jest absolutna podstawa, to jest coś, co pozwala kontrolować handel światowy, podobnie zresztą jak alternatywna droga, północna droga morska przez Arktykę. No dlaczego Trumpowi zależy tak bardzo na Grenlandii? No to jest możliwość oddziaływania na konkurencyjne przejście, bo jest z jednej strony przejście północno-wschodnie przez cieśninę Beringa, tak, które wiedzie od wschodnich wybrzeży Chin przez cieśninę Beringa i północnymi wybrzeżami Eurazji, czytaj, wybrzeżami Federacji Rosyjskiej, no, prowadzi do Europy Zachodniej. I to jest, można powiedzieć, to przejście północno-wschodnie jest drożne cały rok dzięki rosyjskim atomowym lodołamaczom, ale jest droga alternatywna, nazywa się przejście północno-zachodnie, które wiedzie przez kanadyjski archipelag i no właśnie, po to Grenlandia, po to Islandia Trumpowi, ale to się okazało, że póki co następuje no, duży problem dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ Iran wykorzystuje no, broń, która zaskoczyła Stany Zjednoczone. Czyli krótko mówiąc, zdołano oślepić amerykańską obronę, zbombardować istotne radary. Wspominałem Państwu o tym, czyli te instalacje wojskowe Stanów Zjednoczonych w Katarze, w Jordanii. Ten system w Katarze wart ponad 1,1 mld dolarów. W przeliczeniu na złotówki no to jest około 4 miliardów złotych. Do tego trzeba powiedzieć o tej instalacji w Jordanii wartej 0,5 mld dolarów. Ona została całkowicie zniszczona. Są potwierdzenia, jeżeli chodzi o zdjęcia satelitarnego. No i tutaj atutem Irańczyków jest oczywiście ogromna, masowa produkcja dronów. I cena tych dronów, których używają Irańczycy, no to jest od powiedzmy 20 tysięcy do 50 tysięcy dolarów. I tu chodzi o efekt masy, o to, aby sparaliżować, przytłoczyć obronę powietrzną przeciwnika. I teraz zastanówmy się, no jeżeli pocisk Patriot kosztuje w granicach 4 milionów dolarów, niektórzy mówią nawet do 5, w zależności od modelu, no czyli w przeliczeniu powiedzmy, że to 18 milionów złotych i czasem trzeba wystrzelić 2 albo 3 takie pociski, aby zneutralizować czy to irańskiego drona, czy rakietę, no to widać, że tu jest potężny problem dla Stanów Zjednoczonych. Ściągane są zestawy Patriot z Korei Południowej. Mamy informacje z Korei Południowej, że te tamtejsze władze bardzo, ale to bardzo są, że tak powiem, delikatnie mówiąc, niezadowolone z tego, że Amerykanie przesuwają własne siły obronne związane z obroną powietrzną właśnie na Bliski Wschód, jeżeli chodzi o obronę Izraela, jeżeli chodzi o obronę sojuszników na Bliskim Wschodzie, mimo że to Indo-Pacyfik jest drugim co do ważności teatrem działań, czy tak zwaną osią geostrategiczną dla Amerykanów, zgodnie z Narodową Strategią Obrony opublikowaną 20 stycznia bieżącego roku. No ale tutaj widzimy, że są właśnie sojusznicy bliżsi i sojusznicy dalsi. No i to, jak, że tak powiem, jak w soczewce to widać. Musimy sobie zdawać sprawę, że Donald Trump bardzo by chciał, żeby produkcja chipów, produkcja układów scalonych, półprzewodników elektronicznych całkowicie, że tak powiem, skoncentrowana była w Stanach Zjednoczonych, zamiast żeby była produkowana w Azji. Amerykanie bardzo chcieliby, żeby Indie na przykład kupowały amerykańskie produkty rolne. No, pytanie, po co mieliby Hindusi to kupować, skoro mają swoje? Amerykanie bardzo by chcieli sprzedawać swój gaz skroplony LNG do krajów azjatyckich. Tak samo jak do europejskich. Wojna na Ukrainie jako proxy war, jako wojna zastępcza spowodowała sytuację, w której Amerykanie weszli po prostu na miejsce Rosjan. I teraz sprzedają swój gaz Europejczykom. Dokładnie to samo chcieliby zrobić z państwami azjatyckimi, niekoniecznie ze swoimi najbliższymi sojusznikami. No i oczywiście Stany Zjednoczone, zwłaszcza po agresji na Wenezuelę i porwaniu prezydenta Nicolasa Maduro, chciałyby, aby kraje azjatyckie kupowały więcej amerykańskiej ropy. No i też musimy sobie zdawać sprawę, że Amerykanie dążą do tego, aby za pomocą sztucznej inteligencji i obfitych zasobów energii zdobyć przewagę nad takimi krajami jak Chiny. Natomiast, no właśnie, aby to zrobić, musiałby być zamknięty obieg, czyli kontrola nad głównymi, jak to mówią Amerykanie, choke points, takimi kluczowymi, krytycznymi punktami na geostrategicznej mapie świata. No i biorąc pod uwagę, że Cieśnina Ormus, czy w ogóle Zatoka Perska jest jednym z najważniejszych takich punktów krytycznych, no to w naturalny sposób Donald Trump chciałby tej kontroli. Pamiętajcie Państwo, że oprócz wstrzymania eksportu ropy naftowej, czy istotnego, drastycznego ograniczenia tego eksportu ropy naftowej, został wstrzymany eksport pierwiastka helu z Zatoki Perskiej. I dlaczego to jest istotne? Tu nie chodzi o balony na hel, ale chodzi o azjatycki przemysł półprzewodników, azjatycki przemysł układów scalonych. Kto jest dzisiaj największym producentem helu? No oczywiście Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone stają się dzisiaj głównym beneficjentem. Wchodzą na te rynki, zastępując kraje Zatoki Perskiej. Co oznacza, ja Państwu mówiłem, że to wstrzymanie, czyli drastyczne ograniczenie eksportu ropy naftowej będzie oznaczać problem z jej pochodnymi, między innymi z produkcją siarki, bo dzisiaj ponad 90% siarki na świecie produkowanych jest właśnie z ropy naftowej. To będzie oznaczać problemy z kwasem siarkowym na rynkach, to będzie oznaczać problemy dla przemysłu chemicznego, to będą problemy z produkcją nawozów rolnych. No i widzimy, że również jest wstrzymanie eksportu nawozów, w tym do Indii. To uderza bardzo mocno w indyjski przemysł rolny. No jeżeli indyjski przemysł nawozowy w ogóle opiera się na gazie i przede wszystkim na gazie skroplonym z Zatoki Perskiej, którego eksport został wstrzymany, no to oznacza to, że w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy Indie będą miały potężny problem z kondycją własnego rolnictwa. Amerykanie będą chcieli tam wejść po prostu. I tak dalej. Wstrzymano eksport metanolu z Zatoki Perskiej. To również się odbije na wielu gałęziach przemysłu. I w tym kontekście musicie sobie Państwo zdawać sprawę, że agresja amerykańska na Wenezuelę 3 stycznia 2026 roku to był wstęp, to było preludium do agresji na Iran. Pentagon doskonale wiedział, czy ludzie w Pentagonie, ludzie w Białym Domu, ludzie z Deep State amerykańskiego doskonale wiedzieli, że muszą mieć ropę wenezuelską, żeby zrekompensować sobie, no właśnie, chociażby iracką ropę, która już nie dotrze do Stanów Zjednoczonych. No, Amerykanie sobie poradzą, bo Amerykanie mają własne wydobycie, Amerykanie mają ropę z Wenezueli. Gorzej z takimi państwami jak Japonia, Korea Południowa czy Indie. Chiny sobie oczywiście też poradzą. Indie moim zdaniem zwiększą po prostu import nawozów z Rosji, jeżeli będzie taka potrzeba. Rosja jest jednym z największych producentów na świecie. Także tutaj oprócz tych czynników ideologicznych, oprócz interesów Izraela, oprócz afery Epsteina, musimy sobie, szanowni Państwo, zdawać sprawę z tych kwestii, o których powiedziałem. Akurat jeżeli chodzi o ten pierwiastek hel, on jest niezwykle interesujący z punktu widzenia w ogóle funkcjonowania nowoczesnej gospodarki i pewnie trzeba będzie zrobić osobny materiał na temat w ogóle tak zwanych surowców krytycznych dzisiaj na świecie. Jak to wygląda na mapach, przedstawić, które surowce krytyczne są najistotniejsze i tak dalej. Także myślę, że taki odcinek będzie jest potrzebny w sensie edukacyjnym dzisiaj. Natomiast jeżeli chodzi o tę sytuację bieżącą, była rozmowa telefoniczna między prezydentem Donaldem Trumpem a prezydentem Władimirem Putinem. I to jest coś, co nad czym nie możemy przejść do porządku dziennego. To jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę, bo mamy sytuację, w której to prezydent Stanów Zjednoczonych prosi prezydenta Rosji o mediację, o radę, o konsultację w sprawie agresji, którą wywołał Izrael i Stany Zjednoczone. Czyli mamy sytuację, w której tak zwani polscy ISOSintowcy mówią o upadającej Rosji. Rosja już, przypomnę, tylko miała kilka razy co najmniej upaść w ciągu ostatnich ponad czterech lat. Władimir Putin już był chory na wszystkie chyba choroby świata i wszystkie nowotwory miał mieć. Już dawno, już kilka razy albo kilkanaście razy miał, że tak powiem, umrzeć, zdaniem tak zwanych polskich osintowców. Natomiast tu się okazuje, wielkim zgrzytem dla całej tej pseudoanalizy, którą obserwujemy w mediach głównego nurtu i w wiodących mediach społecznościowych, kanałach, jest to, że no, prezydent Stanów Zjednoczonych traktuje jak równego sobie prezydenta Rosji. Widzieliśmy to jak w soczewce 15 sierpnia ubiegłego roku na Alasce, w miejscowości Anchorage, czerwony dywan przed Władimirem Putinem i tak dalej. Obecnie te konsultacje. To się absolutnie nie klei do tej narracji proukraińskiej w Polsce. To się całkowicie rozmija w ogóle z tą taką agresywną narracją, która mówi o tym, że Władimir Putin i Federacja Rosyjska są izolowane na arenie międzynarodowej. No ja się oczywiście uśmiecham, bo wiemy doskonale, że to są kłamstwa, że to jest jeden do jednego propaganda ukraińska. Na jednym z wieczorów geopolitycznych mówiłem Państwu, dokładnie wymieniałem konkretne jednostki wojskowe Ukrainy, które po prostu czują się jak ryba w wodzie w polskiej infosferze. Chodzi o jednostki tak zwanych operacji psychologiczno-informacyjnych. Wiemy, że ukraiński PSYOPS no po prostu zdominował bardzo wiele mediów w Polsce. Ukraińskie służby specjalne robią co chcą, jeżeli chodzi o polską, tak zwaną polską infosferę. Stąd ja Państwu mówię, jak jest. Mówię, że Donald Trump jest dzisiaj w kłopocie, to delikatnie mówiąc, jest w problemie dużym, bo Stanom Zjednoczonym w dłuższej perspektywie, jeżeli to miałoby w ten sposób wyglądać, jak obecnie, ta wojna miałaby wyglądać w ten sposób, grozi upadek systemu petrodolara. Albo potężne zachwianie tym systemem, bo to nie jest tak, że Indie dzisiaj muszą kupować nawozy amerykańskie, czy muszą kupować produkty rolne ze Stanów Zjednoczonych. No wcale nie muszą. Amerykanie chcieliby, żeby tak było. Amerykanie chcieliby, żeby firma TSMC, czy TSMC, jak to woli, z Tajwanu wybudowała tam 5 fabryk, a najlepiej w ogóle, żeby przeniosła wszystkie swoje zdolności produkcyjne do Stanów Zjednoczonych. No wiemy, że Donaldowi Trumpowi niezwykle zależy na tej odbudowie bazy przemysłowej w USA, ale wcale tak nie musi być, dlatego że globalne południe dzisiaj się jednoczy. W interesie to, co robi dzisiaj Rosja i Chiny, czyli potężne wsparcie wywiadowcze dla Iranu i bardzo precyzyjne uderzenia, na przykład na Tel Awiw, bardzo precyzyjne uderzenia, jeżeli chodzi o amerykańskie systemy wczesnego ostrzegania, plus paraliż cieśniny Ormus. Nie trzeba zamienowywać całej cieśniny Ormus, wystarczy kilkanaście min ustawić, wystarczy dokonać, prawda, ostrzału kilku statków i już firmy transportowe, armatorzy plus firmy ubezpieczeniowe 10-20 razy zastanowią się, zanim w ogóle jakikolwiek tankowiec tam skierują. No i to jest kwestia też zapasów, które Iran ma. To jest absolutnie kwestia zapasów, które ma Iran dzisiaj. Okazuje się, że Chiny i Rosja jako główni liderzy grupy BRICS Plus doskonale przygotowali Iran do długotrwałej wojny. Ja nie wiem, szanowni państwo, czy te zapewnienia władz w Teheranie, które słyszeliśmy kilka dni temu o tym, że Iran, Islamska Republika Iranu może się bronić w ten sposób, ale to jest aktywna obrona, przez 6 miesięcy. Czy państwo sobie wyobrażacie na przykład terytorium województwa zachodniopomorskiego, które byłoby przez 6 miesięcy bombardowane rakietami, z których każda ma jedną tonę, co najmniej jedną tonę ładunków wybuchowych? No przecież to jest właśnie Armagedon, tylko że w wykonaniu obrony irańskiej. A dlaczego mówię o województwie zachodniopomorskim? Wielokrotnie ten przykład podawałem, no bo to jest mniej więcej powierzchnia Izraela, państwa Izrael. Jeżeli już dzisiaj system Żelazna Kopuła, system Proca Dawida, ten cały system oparty na rakietach SM-3 okazuje się być nie to, że nieskuteczny, tylko przeciążony, bo Irańczycy go po prostu przeciążyli. Iran szacuje się, że wystrzelił już około 2000 środków napadu powietrznego. A wiemy, że te zapasy ma znacznie większe. Wiemy, że te zapasy ma znacznie większe Iran. I no, to, co się dzisiaj dzieje wokół Iranu, Ta gorączkowa próba jakiejś mediacji, mówi się o Omanie, mówi się o Turcji, mówi się o Rosji. Amerykanie natychmiast potrzebują rakiet obronnych, tak zwanych efektorów, przeciwrakiet. Ukraińcy już wysłali swoją pomoc. No, mówi się o tym, że z jednego z lotnisk z Polski miał ten transport nastąpić. No, pytanie, na ile to jest potwierdzone, ale rzeczywiście taki transport został odnotowany nawet na tych ogólnodostępnych, prawda, serwisach informacyjnych typu Flightradar i tak dalej. Był jakiś dziwny transport z południa Polski. Wskazuje to na to wiele, że do Jordanii wylecieli właśnie jacyś specjaliści mniejszej czy większej klasy z Ukrainy, którzy mają pomóc Amerykanom. No, jeżeli do niedawna supermocarstwo potrzebuje pomocy Ukraińców, którzy byli do tej pory traktowani jako wasale, jako no, zderzak strategiczny, który miał no, być takim właśnie elementem oddziaływania per proxy na Rosję, no, to naprawdę jest bardzo źle. Szanowni Państwo, jest nas ponad 5 tysięcy osób na żywo. Dziękuję Państwu za tak wyśmienitą frekwencję w środku tygodnia i o tak późnej porze. Także serdecznie Państwu dziękuję. Sytuacja jest naprawdę bardzo napięta na Bliskim Wschodzie, zresztą widzimy też po stacjach benzynowych, chociaż na razie to jest taka, powiedziałbym, umiarkowana reakcja rynków. Rynek ropy na razie, generalnie rynek energii dość ostrożnie reaguje na to, co się dzieje. Moim zdaniem kluczowy będzie pierwszy miesiąc. Jeżeli się przedłużą te walki, a wszystko na to wskazuje, że tak będzie, to uważam, że pierwsze 4 tygodnie są absolutnie kluczowe i potem się zacznie problem. Potem się zacznie problem na rynkach finansowych, natomiast to, co się dzieje wokół sytuacji z Iranem, pamiętajcie Państwo, że jest przygotowywana wizyta Donalda Trumpa w Pekinie. Nie wiemy, czy do tej, cały czas nie jest potwierdzona ta wizyta i nie wiemy, czy do niej dojdzie. Agresja na Iran miała ustawić Donalda Trumpa w pozycji uprzywilejowanej do rozmowy z Xi Jinpingiem. Okazuje się, że jest dokładnie na odwrót, że to Xi Jinping będzie teraz mógł powiedzieć, albo zaakceptujecie taki układ, który jest dla nas korzystny, jako dla nas, w sensie dla Chin, dla globalnego południa, albo od następnego tygodnia wstrzymujemy dostaw pierwiastków ziem rzadkich całkowicie do Stanów Zjednoczonych. I to w konsekwencji, jeżeli dodamy to, o czym dzisiaj powiedziałem Państwu, no to tutaj się robi sytuacja bardzo groźna. Jeżeli się okazuje, że Szwajcaria, która zamówiła różny sprzęt wojskowy w Stanach Zjednoczonych, dzisiaj alarmuje, że opóźnienia sięgają 5 lat, i tu mówimy o Szwajcarii, czyli niezbyt biednym kraju, mówiąc delikatnie, no to naprawdę mamy do czynienia z groźną sytuacją dla tak zwanego Atlantyckiego Zachodu. Są naprawdę potężne pęknięcia, jeżeli chodzi o Atlantycki Zachód. I to warto mieć na uwadze. Żeby nam nie uciekło, szanowni Państwo, ostatni wątek, który chciałem poruszyć w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania. Władimir Putin ma nowe uprawnienia. Prezydent Federacji Rosyjskiej ma nowe uprawnienia i jak to napisał jeden z serwisów informacyjnych, to będzie cytat, spełnia się koszmar planistów NATO. O co chodzi? Chodzi o to, że Rządowa Komisja Ustawodawcza Federacji Rosyjskiej zatwierdziła projekt ustawy, która rozszerza uprawnienia prezydenta Federacji Rosyjskiej i odtąd na przykład prezydent Władimir Putin albo jego następca będzie mógł wysyłać wojska rosyjskie za granicę w celu, cytuję, ochrony obywateli rosyjskich w przypadku ich aresztowania, zatrzymania czy postępowania karnego. Koniec cytatu. Pomijam kwestię polityki de facto, ale trzeba zwrócić tutaj uwypuklić kwestię de jure. Jest to w sensie formalno-prawnym zaakceptowane, jeżeli chodzi o system prawny Federacji Rosyjskiej, a to oznacza, że wbrew, tak jak powiedziałem, mediom głównego nurtu w Polsce, które już skazywały na śmierć i Rosję, i Władimira Putina, i była mnóstwo razy mowa o, cytuję, rozpadzie Rosji, przypominam się, nie sposób do tego nie nawiązać, bo wspominałem Państwu i wielokrotnie pokazywałem tę książkę, ale no muszę w tym kontekście jeszcze raz to powiedzieć. W latach 90. Ośrodek Studiów Wschodnich wydał książkę autorstwa człowieka, który później został ambasadorem Polski w Moskwie, a później jeszcze ambasadorem Polski w Pekinie, a teraz jest wiceministrem spraw zagranicznych, jednym z kilku wiceministrów spraw zagranicznych. Pan dr Wojciech Zajączkowski był autorem takiej książki Czy Rosja przetrwa do roku 2000? To jest cytat, to jest tytuł tej książki. I to pokazuje iluzję establishmentu III Rzeczpospolitej. Ci ludzie od lat 90. święcie wierzą, że Rosja się rozpadnie. To jest absurd, wiemy doskonale i ja już to mówię, ja wiem, że moich stałych widzów, subskrybentów czasami to wręcz mierzi, że pewne rzeczy powtarzam, ale wiem, że jest na kanale wiele osób nowych, no jest nas ponad 5300 osób na żywo. Takiego wyniku naprawdę nie powstydziłyby się niektóre no, wielokrotnie większe kanały. Zatem jeszcze raz powtórzę. Największymi dwoma beneficjentami, czyli krajami, które mają największy uzysk, korzyści geopolityczne, geoekonomiczne z agresji izraelsko-amerykańskiej na Iran, jest Chińska Republika Ludowa i Federacja Rosyjska. To i kwestia cen ropy naftowej, ale to jest przede wszystkim też kwestia pochodnych, właśnie tej rafinacji ropy naftowej, kwestia i gazu ziemnego, i gazu skroplonego, i kwestia produkcji siarki, kwasu siarkowego, nawozów, helu i tak dalej, i tak dalej. Chiny są w o tyle uprzywilejowanej pozycji, że są największym krajem na świecie, który no, jest w stanie przetwarzać pierwiastki ziem rzadkich. Użytkownik Unilever IP2GR, dziękuję za wsparcie, mówi, napisał użytkownik POTUS, no czyli prezydent Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, prezydentowi Stanów Zjednoczonych grozi impeachment, więc tonący brzytwy się chwyta. No tak, no ale impeachment to po pierwsze musi najpierw nastąpić, muszą nastąpić midterms, czyli wybory, tak zwane wybory połówkowe, wybory uzupełniające do kongresów. One są na początku listopada bieżącego roku. Demokraci musieliby zwyciężyć, no, chociaż patrząc na wypowiedzi takich ludzi jak senator Lindsey Graham, senator republikański, to myślę, że demokraci są w stanie naprawdę zrobić bardzo dobry wynik, bo to już naprawdę jest tragifarsa to, co się dzieje, jeżeli chodzi o część partii republikańskiej i samo otoczenie Trumpa. Natomiast no, tonący brzytwy się chwyta, tylko pytanie, co ma być tą brzytwą? Co ma być tą brzytwą, bo ja osobiście nie wiem, jakie dzisiaj są cele dla Stanów Zjednoczonych. Była mowa o tym, o zmianie reżimu? Była mowa. Obecnie jest mowa? Nie ma mowy o zmianie reżimu. W cudzysłowie oczywiście reżimu. Chodzi o zmianę systemu politycznego. Miało być zniszczenie irańskiego programu nuklearnego, w domyśle całego cywilnego. Gdzie ono jest? Nie został zniszczony. Potem miało być zniszczenie irańskiego programu rakiet balistycznych. No to jest komedia wprost, bo widzimy nie dalej jak kilka godzin temu doszły nagrania z Tel Awiwu, który jest zniszczony właśnie irańskimi rakietami balistycznymi. No i co wreszcie? Miała być udrożniona cieśnina Ormus, przejęte zasoby ropy naftowej irańskie. Reza Pahlavi mówił o tym, syn ostatniego szacha Iranu mówił, że będą bilionowe kontrakty dla Stanów Zjednoczonych, jak on będzie zainstalowany w Teheranie przez CIA. W domyśle oczywiście. No to widzimy, no gdzie są? Są ataki na magazyny paliwowe, atak na rafinerię pod Teheranem. No to jest efekt tych działań Donalda Trumpa, a przede wszystkim oczywiście Benjamina Netanyahu. Druga szkoła zbombardowana przez Stany Zjednoczone i Izrael, masakra ludności cywilnej. 12 tysięcy rannych to są szacunki, jeżeli chodzi o Iran. To są zbrodnie wojenne w świetle reflektorów, to co robi dzisiaj Izrael i Stany Zjednoczone. Dobrze, szanowni państwo, dzieje się bardzo dużo, jest mnóstwo też kontrowersyjnych wypowiedzi polityków w Polsce. Ja do tego się odniosę w kolejnych odcinkach podcastu geopolitycznego. Mam na myśli między innymi wiceministra spraw zagranicznych Władysława Teofila Bartoszewskiego, który no, jest znany ze swoich bardzo kontrowersyjnych wypowiedzi, a ta ostatnia wypowiedź o tym, że Ukraińcy traktują Banderę jako bohatera i że MSZ Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie podkreślam, nie będzie interweniował w sprawie tej skandalicznej szkoły o nazwie, cytuję, Banderowiec we Lwowie, o której Państwu mówiłem w ostatnim odcinku podcastu geopolitycznego, no to jest niewyobrażalny skandal. To jest niewyobrażalny. To pokazuje skalę obcego lobby przy Alei Szucha w Warszawie. Zresztą moim zdaniem to nie jest bez znaczenia, że MSZ Rzeczypospolitej Polskiej jest przy Alei Szucha i no właśnie, ambasada którego państwa jest również przy Alei Szucha? Oczywiście ambasada Ukrainy. Widać, jak ogromne wpływy ma lobby ukraińskie i to praktycznie z miesiąca na miesiąc jest to lobby coraz silniejsze, coraz bardziej butne, coraz bardziej agresywne. Widać, jaka jest skala przestępczości zorganizowanej, robionej przez obywateli Ukrainy. To już naprawdę nie są żarty. A to się wszystko dzieje, szanowni państwo, pod tym parasolem informacyjnym. Dzisiaj jesteśmy bombardowani tymi informacjami z Bliskiego Wschodu, ale w cieniu tego wszystkiego mamy do czynienia no właśnie z potężnym umacnianiem się obcych lobbies w Polsce. Ponad 5600 osób na żywo, to jest rekord tego kanału, szanowni państwo, to jest rekord tego kanału, jeżeli chodzi o programy na żywo. Ich co prawda dużo nie było, ale no już kilkadziesiąt, tak, więc tym serdecznie państwu dziękuję to za tę wyśmienitą frekwencję. Dziękuję użytkownikowi R. Robal za wsparcie, Lechu dobra robota, Państwa robota również bardzo dobra, za to, że jesteście, za to, że komentujecie, że wspieracie, że udostępniacie linki, że wycinacie fragmenty, te co ciekawsze na TikToka, na Facebooka, na X-a, na Instagram, na Insta Stories i tak dalej, na różne inne, prawda, portale. Serdeczne dzięki, bo dzięki temu no, wolne słowo i polska niezależna myśl strategiczna może się po prostu rozwijać. W środowisku akademickim jest to ultra trudne, delikatnie mówiąc, natomiast no, w organizacjach pozarządowych jeszcze póki co ten internet nie jest aż tak mocno ocenzurowany, jak to ma miejsce na przykład w Wielkiej Brytanii, ale już ta pętla się coraz bardziej zaciska, dlatego dziękuję, że Państwo jesteście, dziękuję, że wspieracie ten kanał, no bo ja jestem dla Was. Cała akcja edukacyjna związana z podcastem geopolitycznym, z Akademią Geopolityki, z wystąpieniami publicznymi ma na celu podnoszenie poziomu polskiej kultury strategicznej i dywersyfikację naszego bezpieczeństwa. Dobrze, szanowni państwo, teraz przechodzę do pytań, bo to tutaj państwo jesteście najważniejsi, w związku z tym odpowiadam na państwa pytania. I użytkowniczka Irmina Prat. Czemu służy ten zamknięty korytarz powietrzny na terenie wschodniej Polski? No tak, to jest to nawiązanie do tej informacji, którą podałem Państwu wczoraj, 10 marca, od 10 marca od godziny, od północy aż do 9 czerwca do godziny 23.59 jest zamknięta część wschodniej Polski, zwłaszcza jeżeli chodzi o przylegający obszar do granicy z Republiką Białoruś i z Ukrainą. Nikt tak naprawdę nam tego nie wytłumaczył. Mamy bardzo lakoniczną informację z Agencji Polskiej Żeglugi Powietrznej, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, i tam jest mowa o bezpieczeństwie państwa. No tylko, szanowni państwo, no pod tym, powiedziałbym, pretekstem można bardzo wiele rzeczy zakazywać, bardzo wiele rzeczy ograniczać. Ja się obawiam, ja postawiłem taką hipotezę, postawiłem jeden z możliwych scenariuszy, tych scenariuszy może być znacznie więcej, że są jakieś informacje w najwyższych kręgach wojskowych i służb specjalnych III Rzeczpospolitej, że w najbliższych 3 miesiącach, być może w związku z tym, co robi Izrael i Stany Zjednoczone na Bliskim Wschodzie wobec Iranu, może dojść do prowokacji pod fałszywą flagą. Właśnie na granicy z Białorusią i z Ukrainą, co jest bardzo ciekawe. I to absolutnie nam powinno przypominać te słowa z 3 września 2025 roku, które padły na YouTubie zresztą, na kanale redaktora Bogdana Rymanowskiego. Program Rymanowski Live, były prezydent, na szczęście już były prezydent Andrzej Duda, który w przypływie szczerości i temu, że ktoś, że tak powiem, no, zwolnił go z tego ciężkiego obowiązku już. pełnienia funkcji głowy państwa, zaczął mówić jak było. Zaczął mówić jak było o przewodowie, o prowokacjach, o naciskach Zełenskiego na wejście Polski do wojny i tak dalej, i tak dalej. Tu bym się absolutnie tego absolutnie nie wykluczał, tym bardziej, że komendant główny policji został dopuszczony przez polityków do tego, aby powiedzieć o wzrastającej przestępczości ukraińskiej. Moim zdaniem byłoby to niemożliwe jeszcze w roku 23 czy 24. Dzisiaj problem jest tak ogromny, że wychodzi generał Marek Boroń i mówi, że policja kupuje kamizelki kuloodporne, bo się boi przestępców z Ukrainy. No to pokazuje, do czego doprowadziły rządy Morawieckiego i Tuska, które otworzyły drzwi na przestrzał, zwłaszcza polityka, którą prowadził Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński. To na nich spada odpowiedzialność polityczna za otwarcie drzwi do państwa polskiego, a właściwie otwarcie wrót na oścież. Wjeżdżał kto chciał. Pamiętacie państwo tę wypowiedź z końca lutego 22 roku Andrzeja Dudy, który na przejściu granicznym, w okolicy przejścia granicznego mówił, że do Polski są wpuszczani wszyscy, czy mają dokumenty, czy nie mają. Mówił to chełpiąc się, że już ponad 170 państw świata wjechali do Polski. I to było takie chełpienie się, chwalenie się opinii publicznej. No przecież to jest, ludzie się w głowę pukali na świecie. Co ten człowiek mówi? Dla kogo, komu ten człowiek służy? To jest niestety szaleństwo, szanowni państwo. Przechodzę dalej do pytań, bo jest ich dużo. Dziękuję państwu za tak ciekawą tutaj dyskusję, bo podglądam sobie tutaj, kątem oka patrzę na to, co się dzieje na czacie. Bardzo, bardzo jest ciekawa dyskusja. Mariusz Zalewski, czy jeśli naszym starszym braciom, w cudzysłowie, zacznie się robić naprawdę ciepło, to ile milionów będzie Polska musiała przyjąć? Są zbudowane nowe puste osiedla oraz jakieś umowy też. No, szanowni państwo, pamiętajcie, że w kampanii prezydenckiej, tej ostatniej kampanii prezydenckiej, byli kandydaci, którzy opowiadali się za rozdawaniem polskiego obywatelstwa obywatelom Izraela. Jako drugiego albo trzeciego obywatelstwa. No to jest coś niewyobrażalnego. Jeżeli mamy dane, które mówią o tym, że z państwa Izrael od 7 października 2023 roku wyjechało od 40 do nawet 70 tysięcy ludzi, ale to nie takich ludzi z ulicy, rozumiecie państwo, tylko z branży high-tech, ludzi bardzo wykształconych, ludzi ze startupów, to jest pokazanie miary upadającego państwa Izrael. Najbardziej wartościowy kapitał ludzki zaczyna po prostu się ewakuować z tego państwa. Pytacie państwo, czy do Polski też? No oczywiście, że też. No przecież prezydent Andrzej Duda dość lekką ręką, można powiedzieć, podpisywał różne rzeczy, także jeżeli chodzi o polskie obywatelstwo. Dość łatwo było zdobyć obywatelstwo, jeżeli chodzi o rok 2022 czy 2023 dla obywateli Ukrainy. O ile mnie pamięć nie myli, to niejaka Panczenko, aktywistka ukraińska, która straszyła podpaleniami Polaków, otrzymała od no właśnie kogo? Od Andrzeja Dudy obywatelstwo państwa polskiego. Proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę na czacie. No ale to jest miara tego problemu. Ile milionów Polska będzie musiała przyjąć? My nie wiemy tego, bo pakt migracyjny to, wiecie państwo, pakt migracyjny to jest dla zupełnie innej sytuacji. Natomiast tutaj, jeżeli Polska przyjęła wiele milionów Ukraińców, my nie wiemy, ilu jest dzisiaj naprawdę, czy to są 2 miliony, czy to są 4 miliony obywateli Ukrainy, które są na terenie państwa polskiego. Nie wiem, czy ktokolwiek z instytucji państwowych w ogóle ma taką wiedzę. To jest problem. I niestety, odpowiadając tutaj na pytanie użytkownika, pana Mariusza, tak, uważam, że wojna na Bliskim Wschodzie będzie generowała migrację z Bliskiego Wschodu do Polski, także migrację obywateli Izraela. I to jest dzisiaj dla Polski również potężny problem, bo wiemy, jak wielu obywateli Izraela bardzo negatywnie wypowiadało się na temat państwa polskiego. Polecam państwu zresztą wypowiedzi te archiwalne byłego ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Tel Awiwie, pana Marka Magierowskiego, który zresztą został znieważony, opluty na ulicy przed polską ambasadą. i który mówił, że generalnie to nastawienie antypolskie jest bardzo silne w Izraelu. I tu nie mówimy o żadnym antysemityzmie, bo nie możemy wkładać do każdej krytyki państwa Izrael do worka z napisem antysemityzm. Ja wiem, że jest taki zabieg, że to jest taki zabieg propagandowy, ale absolutnie nie wolno sobie narzucić takiej narracji. Krytyka, uzasadniona krytyka każdego państwa jest elementem wolnego słowa, jest elementem debaty. Także państwa Izrael. I mamy prawo do tego, aby krytykować Izrael za zbrodnie ludobójstwa w Strefie Gazy, za agresję na Iran w roku 2025, czy za agresję na Islamską Republikę Iranu w roku 2026. I to nie jest żaden antysemityzm, tylko to jest mówienie prawdy. To jest po prostu mówienie prawdy. Dziękuję użytkownicy Amelii Daszek EMP za wsparcie, dziękuję nowym wspierającym, użytkownik Einar02, witam w programie Junior Partner. Tutaj jeszcze jedna osoba, przepraszam, jeżeli pominąłem, wrócę, jeżeli mi się tutaj wyświetli. Dziękuję za Państwa wsparcie. Jest 5900 osób na żywo, a ja przechodzę do dalszych Państwa pytań. Lucjan Sobol, 2024. Czy uważa pan, że Iran ma już bombę atomową lub jest bliski ukończenia prac nad takąż? Czy to nie jedyna realna opcja, jaka może powstrzymać atak nuklearny ze strony Izraela? Powiem szczerze, że nikt chyba tego nie wie poza agencjami wywiadowczymi, naprawdę tymi największymi, czy Izrael posiada takie możliwości. Wiemy, że Ali Khamenei był przeciwny irańskiej broni jądrowej. Jakiś wzbogacony uran na pewno Iran ma, natomiast moim zdaniem bez komponentów istotnych dla produkcji tej bomby, na przykład z Korei Północnej, byłoby to niemożliwe. Ale, warto to podkreślić, nie będzie irańskiej bomby atomowej, jeżeli Rosja i Chiny, a zwłaszcza Chiny, powiedzą weto. Uważam, że irańska bomba jądrowa mogłaby powstać tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą klubu atomowego, nazwijmy to grupy BRICS, czyli takich państw jak Chiny, Rosja, Indie. One musiałyby dać wolną rękę Iranowi, a myślę, że dzisiaj byłoby to trudne. Użycie broni jądrowej przez Izrael jest oczywiście możliwe. Opcja Samsona jest cały czas na stole sztabowców izraelskich, natomiast to będzie miało katastrofalne skutki dla samego państwa Izrael. Moim zdaniem, jeżeli Izrael użyje takiej broni jądrowej, może to być pyrrusowe zwycięstwo. Może to być absolutnie pyrrusowe zwycięstwo. Zresztą skala skażeń, która byłaby na Bliskim Wschodzie, doprowadziłaby moim zdaniem byłaby jednym z bardzo istotnych czynników do potężnego osłabienia systemu petrodolara. To jest tak naprawdę to, co robi dzisiaj administracja Donalda Trumpa, która na żądanie Netanyahu wplątała swój kraj w potężną wojnę, z której nie wiadomo jak dzisiaj wyjść, to jest potężny problem w ogóle dla spełnienia nawet połowy, powiedziałbym, tych strategicznych celów opisanych, czy to w Narodowej Strategii Bezpieczeństwa, czy w Narodowej Strategii Obrony. Dobrze, szanowni państwo, już najmniej państwo mitygujecie, że za długie odpowiedzi, żeby przejść i żeby jak najwięcej pytań poruszyć, zaprezentować, więc idziemy dalej z pytaniami. Pani Iwona Arganowicz, czy USA ściąga złoto z Wenezueli? Czy to złoto pochodzi od nazistów z II wojny światowej? No ja wiem, że takie informacje się pojawiają. Jest nas ponad 6 tysięcy osób na żywo. Takie informacje się pojawiają. Wiemy na razie z oficjalnych źródeł i bazujemy na faktach, że ściąga ropę. I to naprawdę daje dzisiaj dużą pozycję Stanom Zjednoczonym na mniej więcej jeszcze tydzień, może dwa, całej tej rozgrywki wokół Iranu. Ale jak będzie dalej, będzie bardzo, bardzo trudno. Nie zdziwiłbym się, gdyby Amerykanie różnymi, CIA zwłaszcza, różnymi kanałami teraz ściągały masy złota. Wiemy, że Narodowy Bank Polski również ogłosił, że ma być tego złota więcej, ma być złota nie 550 kg, a 700 kg. Także no, widzimy, że tu jest duże poruszenie na rynkach i no, dzieje się bardzo dużo. Witam użytkownika DVMIVNN w programie Junior Partner. Idziemy dalej z Państwa pytaniami. Użytkownik Dawid Obański. czy Rosja i Chiny powinny się ugadać i przekazać broń atomową Iranowi, aby zaprzestać potencjalnych przyszłych ataków. Moim zdaniem niekoniecznie. To znaczy broń jądrowa, musicie sobie Państwo zdawać sprawę, że pojawienie się broni jądrowej oficjalnie po stronie Iranu natychmiast napędzi cały koncert zbrojeń jądrowych i obniży znacznie próg wejścia, jeżeli chodzi o użycie taktycznej broni jądrowej. Nie muszę Państwu mówić, co to oznacza. Ja tutaj myślę, że Rosja i Chiny dzisiaj wykonały gigantyczną pracę. Gigantyczną. Ja wiem, że nie widać tych samolotów chińskich, samolotów rosyjskich nad niebem irańskim, jakby się wielu zwolennikom BRICS-u marzyło, ale BRICS to nie jest sojusz polityczno-obronny. Najistotniejsze jest to, czego nie widać na tym etapie. Rozpoznanie satelitarne, wsparcie wywiadowcze, wsparcie, jeśli chodzi o kluczowe komponenty. No i to widać. Amerykanie mają potężny problem. Potężny. Zobaczycie Państwo w kolejnych tygodniach. To nie jest tak. Trump sobie może mówić wiele rzeczy. Może mówić, że już nie ma irańskiej obrony powietrznej, że Iran jest na kolanach i tak dalej. No i co z tego? Ja wiem, że zdaję sobie sprawę z tego, że Mojtaba Khamenei, nowy najwyższy przywódca Iranu, jest politykiem, który jest dzisiaj na celowniku. To jest cel numer jeden dla Mossadu, dla Ammanu, dla innych służb izraelskich, dla CIA. Ale ja wiem też jedno, że na miejsce Mojtaby Khameneiego Korpus Strażników Rewolucji i IGRC ma kilku innych kandydatów. I to nie jest tak, że można znaleźć jakąś Delcy Rodriguez w Iranie, bo Trump naprawdę w to myślał, w to wierzył, że znajdzie się jakaś Delcy Rodriguez, jakiś wiceprezydent, w cudzysłowie oczywiście wiceprezydent Iranu, który się dogada z Amerykanami. Zdekapitują, mówiąc tym żargonem amerykańskim, zdekapitują 50 urzędników duchownych i nagle wszystko się odmieni. I nagle irańska ropa zacznie płynąć milionami baryłek dziennie także do Stanów Zjednoczonych. No nie. To jakby tutaj kompletna ignorancja, jeżeli chodzi o kulturę strategiczną Iranu i tak dalej. Także musimy sobie z tego zdawać sprawę. Michał M.O., witam serdecznie w programie Junior Partner. Idziemy dalej z Państwa pytaniami. Enigma, tajemnica. Panie doktorze, czy to prawda, że senator Lindsey Graham, republikanin, straszy i szantażuje kraje arabskie, które nie chcą się przyłączyć do wojny USA i Izrael? Ja słyszałem takie wypowiedzi Lindseya Grahama. Zresztą mówiłem o tych skandalicznych wypowiedziach tego polityka, tego kongresmena. Uważam, że nikt tak nie pracuje na zwycięstwo demokratów w listopadzie bieżącego roku, właśnie jak Lindsey Graham. No przecież te jego wypowiedzi, takie nazwijmy to parareligijne, to jest jakiś absurd, to jest kompletne pomylenie z poplątaniem. Ja oczywiście mogę Państwu powiedzieć o znaczeniu wzgórza świątynnego w Jerozolimie, no bo oczywiście ono ma istotne znaczenie dla muzułmanów, ma istotne znaczenie dla wyznawców judaizmu i oczywiście dla chrześcijan, jak najbardziej. No ale jeżeli tutaj zaczynamy wchodzić w temat tak zwanego chrześcijańskiego sionizmu, kwestii budowy trzeciej świątyni, czyli co? Zburzenia kopuły na skalę, zniszczenia meczetu Al-Aqsa? Ja się nie zdziwię, ja to już Państwu mówiłem, ale ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby tacy ortodoksi, tacy fundamentaliści religijni, którzy dzisiaj są w koalicji z Netanyahu, dopuszczali możliwość zniszczenia pod fałszywą flagą czy meczetu Al-Aqsa, czy kopuły na skalę. I to byłby ten pretekst do, no właśnie, od budowy trzeciej świątyni. No to jest szaleństwo. To jest szaleństwo i w tym szaleństwie niestety jest także prezydent jednego z najpotężniejszych państw świata. Stella Butkiewicz. Czy istnieje rzeczywiście izraelska doktryna mówiąca o tym, że jeżeli Izrael znajdzie się w sytuacji zagrożenia istnienia tego kraju, to może użyć rozwiązania nuklearnego? Oficjalnie taki dokument nigdy nie został upubliczniony. Historycy nie znają takiego dokumentu. Natomiast są wypowiedzi ludzi z establishmentu izraelskiego, ludzi, którzy pełnili istotne funkcje, którzy mówią używają takiego określenia opcja Samsona. przepraszam, opcja Samsona, czyli nieformalna doktryna nuklearna Izraela. No, wiemy, że Izrael wszedł w posiadanie broni jądrowej w sposób nielegalny. Izrael nie przystąpił zresztą też do traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej i tak dalej, nie wpuszcza przedstawicieli Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym nie ma czegoś takiego jak we Francji, że Izrael ogłasza sobie oficjalny dokument, że ma doktrynę jądrową, bo Izrael się nigdy oficjalnie nie przyznał do tego, że ma w posiadaniu z IDF, czyli tak zwanych Sił Obronnych Izraela, głowice jądrowe. To są szacunki. Na przykład SIPRI, czyli Sztokholmski Instytut Badań nad Pokojem. I mówię, tutaj są widełki podawane, między 80 a 120 głowic. Nie wiemy, czy tak naprawdę jest to 80, czy bliżej 120. Ale wiemy, że Izrael ma. Wiele osób, które mówiło o tym głośno w Izraelu, straciło wolność albo i życie, a wolność na wiele, wiele długich lat. Na wiele, wiele długich lat. Także warto mieć to na uwadze. Nie ma oficjalnej doktryny nuklearnej Izraela. Są pewnie dokumenty ściśle tajne. Natomiast to, o czym wiemy, to wiemy o opcji Samsona i rzeczywiście taka nieformalna doktryna jest. Idę dalej z Państwa pytaniami. Użytkownik Marcin Kelm, czy obecnie Amerykanie mają prezydenta Trumpa za idiotę? Kontent w internecie wskazuje, że komicy mają ręce pełne roboty. No ja myślę, że generalnie chyba żaden prezydent Stanów Zjednoczonych, biorąc pod uwagę erę cyfrową, już erę internetu, nie dostarczył twórcom memów, nie dostarczył, no właśnie, wszelkiego prezydent Donald Trump. Użytkownik Unilever, jeszcze raz dziękuję za wsparcie i odpowiadam na pytanie. Dlaczego Polska nie stworzy silnego sojuszu militarnego ze Szwecją, Norwegią, Finlandią, Rumunią i Turcją? Ależ Polska jest w sojuszu z tymi państwami. Jest w sojuszu jak najbardziej, który łączy te kraje. Mówimy o sojuszu północnoatlantyckim. No, tutaj pytanie, czy jest potrzebny dodatkowy sojusz, czy są potrzebne dodatkowe jakieś pakty. Moim zdaniem musimy sobie zadać pytanie, czy dzisiaj taki kraj jak Turcja ma dokładnie te same interesy strategiczne, co Szwecja. Albo co Norwegia, bo moim zdaniem one się na wielu płaszczyznach rozmywają. Ponadto musimy sobie zdawać sprawę, że zastępowanie Sojuszu Północnoatlantyckiego no też musi mieć swoje istotne ramy strategiczne. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, kto w takim razie wobec dla tego nowego sojuszu jest nowym wyzwaniem albo nowym zagrożeniem w stosunku do starego sojuszu i tak dalej. No, to jest bardziej skomplikowana sprawa, ale dziś Szwecja i Turcja mają naprawdę na wielu płaszczyznach rozbieżne interesy strategiczne. Leszek K. Czy jeżeli wojna w Iranie się przeciągnie, to Rosja później pójdzie mocno do przodu i wkroczy na terytorium państw Unii Europejskiej? Czy najważniejszy ich sojusznik im pomoże? No nie możemy absolutnie wykluczyć sytuacji, w której jeżeli wojna przeciwko Iranowi, wojna Izraela i Stanów Zjednoczonych się będzie przedłużać, to Rosja nie zacznie budować na nowo architektury bezpieczeństwa europejskiego według swojej wizji z roku 2021, z grudnia. Absolutnie nie można tego wykluczyć, że Amerykanie, mając takiego prezydenta jak Trump u swoich sterów, czy taki deep state, jaki mają dzisiaj, no nie porozumieli się już z Władimirem Putinem, bo Państwo mówicie o tym, co będzie w przyszłości. A ja cały czas wracam z uporem takim strategicznym do 15 sierpnia 2025 roku. Kto powiedział, że prezydent Donald Trump i prezydent Władimir Putin nie podzielili się strefami wpływów na Alasce w ubiegłym roku? Bo moim zdaniem to jest bardzo prawdopodobne. W... Wulkanizacja, chyba tak tytuł użytkownika, czy odsunięcie Maduro można łączyć z Iranem, zerwanie łańcuchów dostaw, zniszczenie infrastruktur, ceny i tak dalej. Mówiłem o tym dzisiaj, pewnie tutaj użytkownik dołączył później. Mówiłem o tym, że to było przygotowanie się na zamknięcie cieśniny Ormus, czyli położenie ręki na zasobach wenezuelskich ropy naftowej. Użytkownik Micha czy Michał 1395. Czy w najbliższym czasie mogą powstać dostatecznie sprzyjające dla Chin warunki do odzyskania Tajwanu? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, tym bardziej, że Tajwan jest również bardzo zależny od importu węglowodorów i może stać po prostu w obliczu katastrofy gospodarczej i wówczas może dojść do przejęcia Tajwanu absolutnie pokojowo. Absolutnie pokojowo. Checkmate 3347. Dlaczego większość polskiego złota jest w bankach Wielkiej Brytanii i USA? Na ten temat wypowiedział się szef, prezes Adam Glapiński, który zaczął mówić, to jest zresztą bardzo ciekawe to, o czym dzisiaj powiedział tak naprawdę Adam Glapiński, o tym, że no, jak sobie Państwo to wyobrażacie? Tutaj cytuję z pamięci ten fragment tego wywiadu. Jak sobie wyobrażacie? Czy polskie złoto miałoby być na przykład w Kijowie, albo mieliby się nim opiekować Ukraińcy? No takie słowa padły dzisiaj z ust prezesa Narodowego Banku Polskiego, a zatem prezes NBP poddaje w wątpliwość wiarygodność Ukrainy na przykład w tym zakresie, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, czyli zakłada, że może dojść do głębokich przekształceń polityczno-terytorialnych w naszej części Europy, że powiem tutaj żargonem geopolitycznym. To też powinno dawać do myślenia. Dlaczego? Dlatego, że władze państwa polskiego biorą pod uwagę możliwość, krótko mówiąc, czasowej okupacji państwa, terytorium państwa polskiego. Ja wiem, że to brzmi strasznie, tragicznie, ale taka jest prawda. Z wypowiedzi prezesa Glapińskiego ewidentnie to wynika, że polskie złoto przetrzymywane w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, to jest gwarancja, że na wypadek zajęcia całości bądź części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to złoto będzie bezpieczne. Ja pozostawię to bez komentarza. Pan Ryszard, 9042. Jaki kraj będzie następny po Iranie? Kuba? Tak, myślę, że Kuba. Myślę, że Kuba będzie w jednym z pierwszych szeregów państw, które będą Stany Zjednoczone chciały po prostu podporządkować sobie w sposób taki no, istotny przez zmianę systemu politycznego i narzucenie pewnych nowych gospodarczych reguł gry. Pawella 1. Czy istnieje realna ścieżka dyplomatyczna do eskalacji konfliktu? Oczywiście, że istnieje. Oczywiście, że istnieje. To jest kwestia podpisania traktatu o nieagresji. Tylko jest pytanie, czy Donald Trump jako prezydent pokoju, jako przewodniczący Rady Pokoju jest w stanie zagwarantować pokój Iranowi? No moim zdaniem na dziś nie, bo przeszkodą jest Benjamin Netanyahu i wpływy wywiadu izraelskiego w Stanach Zjednoczonych. Zbigniew Maciejewski. Panie doktorze, czy jest możliwe, aby jakieś państwa Unii Europejskiej spełniły warunki Iranu w celu uzyskania prawa swobodnej żeglugi przez cieśninę Ormus? Rozumiem, że chodzi o te kwestie, które pojawiły się w mediach dotyczące wydalenia dyplomatów Izraela i Stanów Zjednoczonych. Myślę, że nie ma na to szans w dającej się przewidzieć przyszłości. Nawet tak, asertywny rząd jak Pedro Sancheza w Hiszpanii, który nie zgodził się na użytkowanie baz wojskowych tam na południu Hiszpanii do atakowania Iranu, zobaczcie Państwo, że nie zrobił nic w kierunku no właśnie obniżenia chociażby stosunków dyplomatycznych z USA czy z Izraelem. To też pokazuje, jak głęboko sięgają macki lobby izraelsko-amerykańskiego w Europie. Bez Spinelli, jak bardzo realny jest atak na meczet Al-Aqsa pod fałszywą flagą, jak to zapowiedział Iran. No moim zdaniem niestety coraz bardziej realny. Dobrze, szanowni Państwo, bardzo dużo pytań. Użytkownik Janusz TXX, czy Iran ma brudną bombę? No myślę, że Iran ma w każdej chwili możliwość, akurat jeżeli chodzi o tak zwaną brudną bombę, to materiały rozszczepialne oczywiście Iran ma, środki przenoszenia ma, materiały wybuchowe ma, know-how ma świetnych naukowców, zresztą Iran słynie z wysokiego poziomu nauki, w związku z czym jak najbardziej. Stworzenie brudnej bomby jak najbardziej ma, jest osiągalne przez Iran dosłownie w ciągu kilku dni. Myślę, że już może mieć taką brudną bombę Iran. Użytkownik Unilever, dziękuję za wsparcie. Czy naprawdę wierzy pan tak w NATO, jak ten sojusz rozsypuje się bez USA? USA wycofuje się pomału z USA. Zna pan priorytety USA? Oczywiście, że znam, jak wszyscy, myślę, że widzowie podcastu geopolitycznego, znamy priorytety USA według nowych strategicznych dokumentów. Ja osobiście nie wierzę w NATO. To mówię otwarcie i to nie od dziś mówię o tym, że nie wierzę w sprawczość NATO dzisiaj. Natomiast to nie oznacza, że jakiś zlepek państw nordyckich z Turcją może dzisiaj być ekwiwalentem dla tego, czym NATO jeszcze było do niedawna. To znaczy, jakie dzisiaj państwa w Unii Europejskiej mają realną projekcję siły? Spójrzcie państwo na przykład wojny na Ukrainie, wojny ograniczonej. To nie jest wojna pełnoskalowa, to jest wojna ograniczona. Spójrzcie państwo na przemiał sił pancernych, na przemiał artylerii, wojsk rakietowych, na produkcję zbrojeniową, która jest potrzebna do prowadzenia nawet tak ograniczonej wojny. Które dzisiaj z państw nordyckich ma taki przemysł zbrojeniowy, który byłby w stanie produkować na przykład 1 000 000 pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm, albo który byłby w stanie zbliżyć się do produkcji, nawet wspólnie, do produkcji na poziomie 5 milionów dronów rocznie. A gdzie, skąd pierwiastki ziem rzadkich do elektroniki i tak dalej. To są dzisiaj mrzonki. Nie ma dzisiaj sojuszu, który mógłby od tak zastąpić NATO dla tych państw, które chcą iść na zderzenie z Rosją. Bo to jest istota rzeczy. Jakby tutaj użytkownik dotknął tej istotnej kwestii. To znaczy cały czas mówimy o tej konfrontacji z Rosją. Mówimy w znaczeniu, mówi mainstream, mówią władze Rzeczypospolitej również i cały ten atlantycki zachód. Natomiast pytanie, odrzućmy nagle ten aksjomat, który jest niepodważalny w ogóle w mediach głównego nurtu. Odrzućmy to i przyjmijmy, że wojna z Rosją, wbrew temu, co mówił jeszcze niedawno dr Jacek Bartosiak, nie jest wcale zdeterminowana. Bo ja wiem, że no przecież ludzie z firmy Jacka Bartosiaka, Strategy and Future, cała ta kwestia tej gry, Play of Battle i tak dalej, to jest takie oswajanie z tą wizją wojny z Rosją i z tym, że jest to coś absolutnie nieuniknionego, że to jest zdeterminowane geografią i historią. Ja mówiłem od lat, że ja odrzucam determinizm historyczny i geograficzny. Znam książkę Jacka Bartosiaka, Rzeczpospolita między lądem a morzem, tam jest zresztą cały ten scenariusz wojny z Rosją, absurdalny kompletnie, to tak na marginesie, natomiast ja uważam, że wojna z Rosją wcale nie jest zdeterminowana. Oczywiście agresywna polityka części państw NATO może doprowadzić do wepchnięcia Polski do wojny z Rosją, ale moim zdaniem to nie jest coś, co jest nam narzucone z góry, gdzieś można powiedzieć, absolut nam coś takiego narzucił i jest to zdeterminowane. Absolutnie nie. Polska nie jest skazana na wojnę z Rosją. To może być pewien wybór polityków zachodnich, polityków, części polityków w Polsce, ale dlatego warto podejmować mądre decyzje polityczne, aby wybierać tych, którzy nie chcą wojny z Rosją. Stawiajmy na dyplomację, stawiajmy na mediację. Zresztą zobaczycie państwo w mojej najnowszej książce Geopolityka Świata Wielobiegunowego, tam w ostatnim, szóstym rozdziale jest podrozdział poświęcony Polsce. Jak Polska powinna reagować na to wszystko? Jakie przyjmować strategie? Także na pewno ten temat jest rozwinięty w książce. Dobrze, idziemy, szanowni państwo, dalej. Użytkownik Chagos Island, Crime of US, UK. Czy istnieją jakiekolwiek szanse, że świat arabski się zjednoczy przeciwko terroryzmowi USA i syjonistów i podejmą wspólne działania? Dziękuję za zapytanie. No myślę, że marne szanse na razie, patrząc na to, co zrobił Donald Trump w latach 2017-2021, czyli był akuszerem porozumień abrahamowych. Myślę, że doszło do przekupienia po prostu establishmentów politycznych takich krajów jak Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, o pomniejszych jak Katar, Bahrain, prawda, to nawet nie wspomnę, prawda, czy Kuwejt, to jakby oczywista sprawa. Także tutaj też musimy sobie zdawać z tego sprawę. Dobrze, użytkownik Unilever, historia lubi powtarzać się z roku 39, że nikt nie będzie ginął za Gdańsk. A czy myślicie Państwo, że ktoś będzie chciał ginąć w Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech, ktoś w pięknym, słonecznym Madrycie, czy w pięknym, słonecznym Neapolu będzie się tutaj wybierał, żeby zginąć za Suwałki, za tak zwany przesmyk suwalski? No bądźmy poważni, bądźmy poważni. Zbigniew Maciejewski. Panie doktorze, proszę odnieść się do konfliktu o safe na linii premier-prezydent. Co oznacza zapowiedziany przez premiera Tuska safe wariant B? Całego safe się już ustosunkowywałem w podcaście geopolitycznym. Myślę, że wyczerpująco na to przedstawiłem. Natomiast ten spór jest bardzo istotny. Ja go przedstawię w podcaście geopolitycznym, bo to wymaga spokojnego rozebrania na czynniki pierwsze i tego nowego, tej nowej propozycji kancelarii prezydenta i tej propozycji kancelarii premiera. Faktem jest, że obecnie rządząca koalicja polską to jest koalicja złej sprawy, jeżeli chodzi o geopolitykę. To jest koalicja złej sprawy, to jest koalicja, która chce wprząc Polskę w tryby federalizacji Unii Europejskiej. Wbrew nawet tym wszystkim twierdzeniom, że oni nie chcą, że oni tutaj chcą negocjować i tak dalej. Nie. Przyjęcie safe tak, jak to było proponowane, to jest tak naprawdę wprzężenie państwa polskiego w system federalizującej się Unii Europejskiej. To jest taki powrót na szyję. Na 55 lat, nie na 45, jak mówią często politycy, bo owszem, spłata ma być 45 lat, ale ma być karencja 10-letnia, czyli dopiero za 55 lat przyszłe pokolenia mają to spłacić. To jest tak naprawdę związanie państwa polskiego kredytem z interesami kształtującego się superpaństwa europejskiego. El Presidente, panie doktorze, jak pan myśli, czy którykolwiek kraj Zatoki Perskiej wyrzuci ambasadora USA i Izraela zgodnie z żądaniami Iranu? Myślę, że nie zapowiada się, szanowni państwo. Nie zapowiada się. Nie widzę na razie na horyzoncie takiego państwa. Oczywiście nie wiem, co zrobi Izrael w najbliższych dniach czy tygodniach, w jaki sposób się będzie zachowywał, czy dojdzie do prowokacji pod fałszywą flagą, czy dojdzie do demaskacji takich prowokacji i wtedy będzie wyrzucony taki ambasador. Więc jeżeli tutaj miałbym odpowiedzieć na pytanie użytkownika, to myślę, że byłoby to możliwe, gdyby doszło do zdemaskowania operacji pod fałszywą flagą, którą by przeprowadził wywiad izraelski, na przykład Mossad, i próbował to zrzucić na szyicką oś oporu, czyli na Islamską Republikę Iranu, stricte już. To wtedy tak, to byłoby możliwe. Natomiast to byłoby niezwykle trudne, biorąc pod uwagę bardzo wysoki poziom wyrafinowania służb izraelskich, ale to jest oczywiście możliwe, czysto teoretycznie. Użytkownik Conte Marian. Czy baza amerykańska w Redzikowie może znaleźć się na celowniku grup islamskich? Teoretycznie tak, ale Polska musiałaby pełnić naprawdę bardzo aktywną rolę w koalicji Netanyahu-Trumpa, czy też w koalicji Epsteina, jak mówią niektórzy, żeby do czegoś takiego doszło. Teoretycznie tak. Pamiętajmy, że w Polsce jest około 8,5 do 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. To jest kilka baz, to jest i Poznań, to jest oczywiście Orzysz i szereg innych. One teoretycznie są na celowniku różnego rodzaju grup, które niezbyt dobrze życzą Stanom Zjednoczonym, ale tu musiałby być jakiś trigger, jakiś wyzwalacz, który by to spowodował. No na przykład udział Wojska Polskiego, udział jakichś jednostek specjalnych Wojska Polskiego w operacji lądowej na terytorium Iranu. Ja mówiłem o tym, że przestrzegam polityków państwa polskiego, aby nie próbowali na przykład akcji ewakuacji Polaków przez Oman wykorzystywać do żadnych działań, czy to wywiadu, czy służb specjalnych, bo to prędzej czy później wyjdzie na jaw. To prędzej czy później wyjdzie na jaw i to my zapłacimy za to jako zwykli obywatele. Idziemy dalej. DFDXG. Czy możliwy jest przewrót w Bahrajnie bez ryzyka wkroczenia wojsk Arabii Saudyjskiej? Myślę, że jeżeli dojdzie do rewolty ulicznej, a wiele na to wskazuje, że takie warunki są spełnione, aby taka rewolta mogła się dokonać, moim zdaniem byłaby ta rewolta krwawo stłumiona przez wojska Arabii Saudyjskiej. Dokładnie zresztą już widzieliśmy te obrazki, to wsparcie ze strony Saudów dla władz Bahrajnu. No, ulica szyicka może dokonać takiej próby rewolty, ale będzie to krwawo stłumione, patrząc na geografię, a geografia jest nieubłagana. Spójrzcie Państwo na terytorium Bahrajnu. Szybko zostałoby to stłumione. Lemarik Samel. Czy są jakieś wiarygodne dane odnośnie tego, co się dzieje w Izraelu, gdyż cenzura wojskowa praktycznie uniemożliwia dostęp do informacji? Szanowni Państwo, dwa dni temu, mniej więcej do trzech dni temu rozpoczęło się w mediach, w infosferze coś, co zostało okrzyknięte mianem blackoutu informacyjnego. Blackout informacyjny. To tak właściwie w ostatni poniedziałek się coś takiego pojawiło i nagle z tych wszystkich strzępków informacji, które mieliśmy na różnych kanałach, mniej i bardziej specjalistycznych, eksperckich, na Telegramie, także na TikToku, nagle okazało się, że zostało z tego mniej więcej 2-3%. Totalny blackout informacyjny, jakby ktoś wyłączył wtyczkę. Owszem, przedzierają się poszczególne filmiki, tak jak dzisiaj jeszcze przed wieczorem geopolitycznym robiłem, jak to się teraz ładnie mówi, research. Poszukiwałem wiarygodnych materiałów dla Państwa, aby się podzielić też informacjami i aby mieć te najświeższe informacje i natrafiłem na ten film z Izraela, z Tel Awiwu, bombardowanego. No to, jeżeli to jest prawda, to co było na tym filmie, to Izrael ma potężny problem. Izrael ma naprawdę potężny problem. Natomiast dzisiaj nie jestem w stanie podać jednego konkretnego kanału, z którego moglibyście Państwo czerpać takie naprawdę wyczerpujące, wiarygodne informacje na temat tego, co się dzieje w Izraelu. Te strzępy, które do nas docierają, ewidentnie potwierdzają, że obrona powietrzna, wielowarstwowa obrona powietrzna Izraela została przeciążona. Użytkownik ASDKJH. Czy uważa Pan, że kijowskich, amerykańskich lobbystów, przez których Polska poniosła ryzyko i szkody, należy pociągnąć do odpowiedzialności? No to jest pytanie retoryczne. Oczywiście, Trybunał Stanu, w oczywisty sposób. Andrzej 4655. Czy jak USA przegra tę wojnę, to skończy się dominacja petrodolara? No, bardzo dobre pytanie. Moim zdaniem, jeżeli Amerykanie nie wygrają tej wojny, bo między przegraniem a niewygraniem jest też różnica, ale jeżeli Amerykanie tej wojny nie wygrają, nie narzucą swojej woli geopolitycznej, geostrategicznej, geoekonomicznej Iranowi, podobnie jak Izrael, to wówczas rozpocznie się proces erozji systemu petrodolara. To będzie doskonały czas na walutę grupy BRICS, czy jakąś formę rozliczeń grupy BRICS. Także myślę, że tutaj Chiny i Rosja po prostu czekają. Czekają. Oni mogą wspierać po cichu Iran i to robią, moim zdaniem, i to robią na bardzo wielu płaszczyznach, tylko nie w sposób taki, że wysyłają tam swoich żołnierzy, ale dają o wiele cenniejsze zasoby, wywiadowcze na przykład, i czekają na ten moment, kiedy system petrodolara bardzo mocno osłabnie. Mr. Rek Poker. Kiedy i czy tak się stanie, że Polską będą rządzić prawdziwi patrioci? No rozumiem, że chodzi o odwrócenie tego monopolu, tego duopolu właściwie władzy, PO-PiS. No to najbliższa możliwość w 2027 roku. Mądrze głosować, mądrze zachęcać rodzinę, znajomych, koleżanki, kolegów z pracy i tak dalej, wyłączyć telewizję, włączać programy, wartościowe programy, które mówią po prostu jak jest, a nie to jak lobbyści izraelscy, amerykańscy czy ukraińscy chcieliby usłyszeć. W związku z tym tak, jak najbardziej jest to możliwe. Uważam, że koniunktura geopolityczna będzie sprzyjać temu, aby Polacy, którzy chcą zmiany geostrategicznej, mieli swoją reprezentację w Sejmie i to naprawdę poważną, a być może nawet w rządzie. Bardzo dużo dzisiaj pytań, także no przepraszam, już od razu sygnalizuję, że to nie jest wynik jakiejś złej woli, ale jestem tylko po prostu człowiekiem, a dzisiaj jest Państwa, było ponad, Państwa ponad 6 tysięcy osób na żywo i pytań jest całe multum, także staram się tutaj wyławiać każde pytanie, ale jeżeli na któreś nie odpowiem, to przepraszam, zapraszam jutro i pojutrze na Wieczór Geopolityczny, w czwartek 12 marca, w piątek 13 marca, piątek 13 o godzinie 19:00, jutro 12 marca również o godzinie 19:00, również Wieczór Geopolityczny na żywo. Dzieje się bardzo dużo, trzeba interweniować, trzeba komentować po prostu na żywo. Użytkownik Michał MO, dziękuję za wsparcie. Użytkownik Michał pisze, mam kolegę w Izraelu i napisał. To jest cytat. Wczoraj w nocy od 23:50 do 4:50 co 30, 50, 70 minut do schronu i cała noc skopana. Koniec cytatu. Też ja podglądam też osoby, które są w Polsce rozpoznawalne jako dziennikarze, publicyści, a którzy mieszkają w Izraelu i też potwierdzają to, co tutaj pan Michał napisał. Rzeczywiście te alarmy bombowe są bardzo, bardzo często. Są i w dzień, i w nocy, zwłaszcza w nocy, ponieważ Iran wykorzystuje, no szacuje się, że 25 miast rakietowych podziemnych, mówiłem Państwu, od kilku do 60 wyrzutni każda ma, i to jest uruchamiane nocą. Nie jest, Amerykanie nie byli w stanie bombami GBU tego zniszczyć. No i pytanie, co dalej? Bo jeżeli, biorąc pod uwagę to, co powiedział Korpus Strażników Rewolucji, IGRC, 6 miesięcy, na 6 miesięcy Iran jest w stanie przez 6 miesięcy w ten sposób odpowiadać zbrojnie Izraelowi. Dlatego jak trwoga, no to do Putina, telefon do Putina, prezydenta Trumpa. Tak? Tutaj prezydent Putin jest traktowany jako normalny gracz. Żadnej izolacji nie ma na arenie międzynarodowej. Spójrzcie Państwo na doniesienia tak zwanych mediów głównego nurtu. Jest rozmowa prezydentów Trumpa i Putina, którzy rozmawiają jak równy z równym, prezydent Trump się radzi, jak zażegnać temu konfliktowi itd., itd. I jest traktowana Rosja jako normalny, powiedziałbym, podmiot koncertu mocarstw, czyli coś zupełnie innego niż mamy w mediach głównego nurtu. Tutaj czytam pytanie, które jest, nie ma spacji, więc trudno rozdzielić mi słowa, ale czytam pytanie użytkownika 44-5410. Czy może się pan odnieść do słów Jiang Sui-Cin, że jeśli USA wejdą do Iranu, utkną tam na 5-10 lat, Rosja spróbuje przejąć Odessę, a Europa się wykrwawi, chyba że nastąpi przewrót, złagodzenie relacji z Rosją. No myślę, że jeżeli, no, krótko mówiąc, Amerykanie są w pułapce drugiego Afganistanu, tylko znacznie o większych konsekwencjach. Czy Rosja spróbuje przejąć Odessę? Mówię o tym od lat, że celem operacyjno-strategicznym będzie odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego. A jeżeli tak, no to pójście drogą carycy Katarzyny II, czyli zajęcie historycznej krainy Jedysan ze stolicą właśnie w Odessie. Także myślę, że tutaj jest wiele dobrych tropów w tej tezie czy hipotezie. Szymon Simwa. Czy można wyrzucić, odwołać któreś państwo z NATO, na przykład ze względów bezpieczeństwa USA? No taki nie jest mi znany przypadek, aby ze względów bezpieczeństwa USA można było wyrzucić jakieś państwo z NATO, natomiast no, jest możliwość oczywiście wystąpienia z NATO. Robert Majoch, czy wojna z Iranem jest przykrywką do dokonania czystek i osadnictwa izraelskiego na ziemiach Libanu? No widzimy operację lądową, w cudzysłowie operację lądową, czyli nazywajmy rzeczy po imieniu, inwazję Izraela na Liban i proszę zobaczyć, na tak niewielkim terytorium Izrael nie jest sobie w stanie poradzić z Hezbollahem. A cóż dopiero, porównajcie Szanowni Państwo powierzchnię Libanu i porównajcie powierzchnię Iranu. No przecież to pokazuje, że porwano się na swoistą Mission Impossible. Owszem, jest ta koncepcja Wielkiego Izraelu, mówiąca o osadnictwie izraelskim. też na terytorium Iranu, co tutaj użytkownik powiedział. No ale no spójrzmy, jakby to powierzchnia Libanu to jest połowa Izraela, nawet mniej niż połowa, bo to jest niecałe 10,5 tysiąca kilometrów kwadratowych. Tam 4, szacuje się, że właśnie to jest w granicach tam liczba ludności między 5,5 a 6 milionów ludzi. Natomiast no, powierzchnia bardzo niewielka, nieco ponad 10 tysięcy kilometrów kwadratowych i na tak niewielkiej powierzchni, mimo tych tysięcy bombardowań, które robiły siły zbrojne Izraela, nie są w stanie, Izrael nie jest w stanie jakby modelować tej przestrzeni geostrategicznej. A przypomnę tylko, że jeszcze raz mówię, Liban to jest niecałe 10,5 tysiąca kilometrów kwadratowych, a terytorium Iranu to jest ponad 1,628 000 kilometrów kwadratowych i ponad 93 miliony ludzi. To jest zupełnie, o jakiej operacji lądowej mówimy? W cudzysłowie, kampanii lądowej, inwazji lądowej. Ile musiało być tych żołnierzy? Ja uważam, że 300 tysięcy to jest mało. Że to zdecydowanie jest za mało, aby móc podbić Iran dzisiaj. Kto dzisiaj w kongresie da taki glejt prezydentowi Trumpowi, aby wysłał na przykład 500 000 żołnierzy do Iranu? No, policzcie Państwo, jakie to są koszty. Już dzisiaj ta agresja na Iran kosztuje podatnika amerykańskiego, lekko licząc, $1 miliard dziennie. Dziennie. Mówimy o całej kampanii. A nie liczymy jeszcze tych kosztów, które były związane z przetransportowaniem trzech grup lotniskowcowych, no jedna jeszcze płynie, USS George Bush. Dobrze, idziemy dalej z Państwa pytaniami, bardzo ich dużo dzisiaj, dziękuję serdecznie, aż miło się odpowiada, Szanowni Państwo, jak jest tyle tego. Jerzy B., czy myśli Pan o przyłączeniu się do koalicji gaśnicowej? Ja zakończyłem swoją działalność polityczną, natomiast jeżeli chodzi o jakąś, powiedziałbym, współpracę ekspercką, to jak najbardziej jestem otwarty, zresztą byłem zaproszony na kongres Kings właśnie w tym formacie eksperckim. Miałem przyjemność, zaszczyt brać udział w jednym z paneli poświęconych bezpieczeństwu geostrategicznemu. Macie Państwo zapis tego panelu, także myślę, że w tej formule się zdecydowanie lepiej czuję. Bez Spinelli. Pytanie odwracające punkt widzenia, jak wyglądałoby bezpieczeństwo świata bez Izraela na Bliskim Wschodzie? No, to byłoby pytanie o to, jak wyglądałoby kwestia lobbingu w Stanach Zjednoczonych, środowisk żydowskich, środowisk, no właśnie, teraz proizraelskich. Czy nie doszłoby do jakiejś nowej, powiedzielibyśmy, przejawu, jakby to określić, no nazwijmy to, trzymajmy się tego określenia, chrześcijańskiego syjonizmu. Tak? Co byłoby nowym Syjonem w ten sposób? Więc tutaj też jakby rozumiem, że jako ćwiczenie intelektualne, natomiast no, musimy sobie zdawać sprawę, że problem, który dzisiaj jest geostrategiczny, jest także na tych płaszczyznach nie tylko układu sił i interesów, ale bardzo silnej ideologii, która jest bardzo niebezpieczna moim zdaniem. Użytkownik Przem 8227, dziękuję za wsparcie. Witam panie Leszku, również witam. Jak rozpoznać dobre wiadomości od złych? Wiadomo, nie każdy jest mistrzem, by rozpoznać manipulacje i syf, które serwują media. Nie mam dobrych informacji, to znaczy nie ma takich w 100% dobrych metod. No jeżeli pojawiają się materiały, które wskazują na to, że są wykreowane jakieś zdjęcia czy filmy przez AI i wrzuca się to też do AI, do sztucznej inteligencji, no to jest jakaś forma jakiegoś tam sprawdzenia, ale to nie gwarantuje zresztą tej 100% pewności. Dzisiaj świat jest przeniknięty działalnością sztucznej inteligencji czy wytworami sztucznej inteligencji, tak jak w ogóle wytworami szeroko pojętej informatyki. No i to jest nie do uniknięcia. Myślę, że konfrontowanie różnych punktów widzenia, czyli coś, czego nie ma w Polsce. W Polsce mamy jedną matrycę, jeden przekaz i bardzo często rządowe instytucje no po prostu mają problem, bo podają nieprawdę, bo każdy się boi z analityków rządowych powiedzieć coś, co jest niepopularne. Analitycy rządowi mają to do siebie, że mówią to, co rząd chce usłyszeć, a nie jak jest naprawdę. A wolne słowo i niezależną myśl strategiczną się szykanuje w Polsce. No ja też jestem tego przykładem, oczywiście tutaj są osoby o wiele bardziej szykanowane, ale no jest cała paleta ludzi, którzy za głoszenie własnych poglądów, zaposiadanie własnego zdania, byli na różnych płaszczyznach szykanowani, czy w miejscu pracy, czy w środowisku akademickim, tak jak ja, czy na innych polach swojej aktywności życiowej. Dlatego tak ważne jest, szanowni państwo, aby były kanały informacji, ale też komentarzy, analizy, gdzie można mówić o pluralizmie poglądów, a nie tylko takiej jednej matrycy, takiej od sztancy się odbija te matryce, gdzie się odbija te od sztancy tę matrycę rządową. Dlatego tak istotna jest ta dywersyfikacja informacji. Monocerostella. Dobre kilka lat temu polecał pan świetną książkę o AI autorstwa Kai-Fu Lee. Nie podam tytułu ze względu na algorytm. Czy obecnie poleciłby pan jakąś pozycję w tej tematyce? Tak, jest kilka takich dobrych książek i dziękuję za to pytanie, dlatego że przygotowałem dla państwa materiał, który ukaże się w najbliższy piątek na żywo. Na żywo, w piątek 13. Proszę się nie zrażać, że to niby pechowy dzień i tak dalej. Zapraszam serdecznie w najbliższy piątek o godzinie, czyli 13 marca 2026 roku o godzinie 19:00. To będzie wieczór geopolityczny z moimi polecajkami książkowymi. Zebrało się mnóstwo państwa pytań, prośb o polecenie literatury. Częściowo już o tym mówiłem, polecałem książkę o historii Iranu i tak dalej, ale jest cała masa nowych książek, które się pojawiły i no nie sposób mi przejść do porządku dziennego i nie odnieść się. I do Emanuela Todda, Zmierz Zachodu, i do najnowszej książki Ireneusza Piotrzkowicza, i do właśnie kwestii dotyczącej AI, sztucznej inteligencji. O tym będzie odcinek w piątek, także serdecznie, serdecznie zapraszam. Monolit fotografii. Jak ocenia pan wpływ żony Netanyahu na jego polityczne decyzje? Myślę, że jest bardzo mocno ograniczony. Jakiś pewnie jest, ale stosunek do kobiet samego Netanyahu jest, jakby to powiedzieć delikatnie, no mało podmiotowy. O, tak bym to określił w sposób dyplomatyczny. Użytkownik Unilever, dziękuję za wsparcie. Panie Leszku, czy czytał pan o zatrzymaniu jednego terrorysty, który chciał zrobić masakrę większą niż zamach na maraton w Bostonie przed domem burmistrza New York City? Nie umiem potwierdzić tej informacji. Doszły do mnie takie informacje, natomiast w ostatnich kilkunastu dniach jest sporo informacji o zatrzymywanych ludziach podejrzewanych o terroryzm. Zauważcie państwo, że jest coraz więcej takich informacji. Mówi się o zorganizowanych grupach przestępczych, które nagle się pojawiają. Nie było przez długi czas mowy w mediach głównego nurtu o zagrożeniach terrorystycznych, nagle się coraz więcej tego pojawia. To też jest bardzo charakterystyczne. DFDXG, jaką książkę poleci pan na weekend? Gdybym miał powiedzieć od tak, w tym momencie na pewno Emanuel Todd, Klęska Zachodu. Klęska Zachodu, Emanuel Todd, wydawnictwo Universitas. Polecam, oczywiście bez tutaj żadnych umów sponsorskich. Paweł Morga, pytanie, czy Ukraina produkuje drony dla USA, czy za więcej niż PR-ową rolę, czy też jakąś konkretną? Jeżeli by odgrywali bardzo istotną rolę, jakąś decydującą, to oznacza, że Stany Zjednoczone dzisiaj mają potężny problem i w starciu z Chinami mieliby ogromne, że tak powiem, deficyty w tym zakresie. Leszek K. Czy polska polityka nie została z góry ustalona względem USA i Europy Zachodniej w momencie transformacji ustrojowej i nie ma możliwości jej zmiany? Zmiana jest zawsze, natomiast ten układ czy spotkanie Jaruzelski-Rockefeller w końcu lat 80. był bardzo istotny. On nakreślił pewne ramy geoekonomiczne tak zwanej transformacji. Jeffrey Sachs, Leszek Barcelowicz, zresztą Sachsa polecam państwu obecnie słuchać, bo mówi bardzo sensownie, natomiast to, co zrobił Jeffrey Sachs, no oczywiście pod rękę z Balcerowiczem, który tutaj jakby to legitymizował z punktu widzenia krajowego, no to było zabójstwo dla polskiego przemysłu, dla tysięcy Polaków, dziesiątek tysięcy Polaków, dla których to oznaczało po prostu katastrofę. Wiemy, że polski przemysł został zdegradowany, trafił w obce ręce i tak dalej. No, nie muszę państwu mówić, jak wyglądała kwestia prywatyzacji, tej bandyckiej, złodziejskiej prywatyzacji, afera FOS. No, długo by mówić. Natomiast jest oczywiście możliwość zmiany. Wielokrotnie powtarzałem to, zwłaszcza na spotkaniach otwartych, na spotkaniach z państwem w terenie, że tak powiem, że kluczowa będzie tutaj koniunktura geopolityczna. Sypiący się obraz wspólnoty transatlantyckiej daje Polsce możliwość do wybicia się na prawdziwą niepodległość. Ale pytanie, czy społeczeństwo, naród da szansę innym opcjom niż PO-PiS? No to jest fundamentalne dzisiaj pytanie, jeżeli państwo pytacie o konkretne rozwiązania. To jest perspektywa roku 2027, nowych wyborów parlamentarnych. Ja uważam, że w konfrontacji z tą koniunkturą geopolityczną, która dzisiaj jest, no widzimy, że jest możliwość, naprawdę jest okno możliwości prawdziwej zmiany. O tylko trzeba naprawdę się zmobilizować. Trzeba się zmobilizować od środowiska akademickiego przez zwykłych, po prostu prostych ludzi pracy, którzy powinni wszyscy, czy profesor uniwersytetu, czy osoba, która zamiata ulicę, powinny się zmobilizować w jednym celu odsunięcia tego duopolu od władzy w Polsce, który prowadzi Polskę jak po równi pochyłej do tragedii, do wepchnięcia Polski w cudzą wojnę. To musimy sobie zdawać z tego sprawę. Dlatego tak to jest istotne. Dobra, szanowni państwo, już minęło półtorej godziny, a pytań jest mnóstwo. Szymon Simwa, pytanie, czy w studio pan działa sam, czy ma pan wsparcie sztabu organizacyjnego, sztabu podcastu? Nie mam sztabu podcastu. Kiedyś przy wybranych live'ach, w kilku live'ach pomagał mi kolega, ale teraz robię wszystko sam, dlatego też przepraszam za to, że na jakieś pytanie nie odpowiedziałem, no ale jestem też tylko człowiekiem, moja percepcja jest też ograniczona, a na czacie jest mnóstwo pytań. Nkomoko 8337, w jaki sposób niby mógłby ktoś rządzić inny niż PO-PiS, przecież służby by do tego nie doprowadziły w tej niby demokracji. No też nie demonizujmy tych służb, to też są ludzie, też są służby, instytucje, w których są liczne frakcje, ci ludzie też mają swoje liczne problemy, to nie są jacyś herosi, którzy są jakimiś nadludźmi. No nie róbmy z oficerów kontrwywiadu czy wywiadu jakichś nadludzi. No spójrzcie państwo na tych ludzi, którzy występują w mediach, którzy byli kiedyś oficerami w służbie czynnej. No, często to są ludzie, którzy mają naprawdę poważne braki, delikatnie mówiąc. Dobrze, szanowni państwo, godzina 40 minęła, dziś ponad 6 tysięcy osób na żywo. Serdecznie państwa zapraszam jutro na godzinę 19.00, 12 marca, również w piątek 13, proszę się nie zrażać, nie wierzyć w przesądy. Zapraszam również na godzinę 19.00. Na dziś już państwu serdecznie dziękuję, życzę państwu dobrej nocy, spokojnej, bezpiecznej. Do zobaczenia jutro. Kłaniam się.